W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Bez Jezusa, który objawia się jako chleb, czyli to, co niezbędne, bardziej wegetujemy niż żyjemy, podkreślił to ojciec święty Franciszek, nawiązując do niedzielnej Ewangelii. W południe papież spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach nawiązał do fragmentu Pisma Świętego o rozmnożeniu chleba. Zaznaczył, że Jezus objawia się nie jako chleb pośród wielu innych, ale jako chleb życia. Słowami „Ja jestem chlebem życia” Jezus podsumowuje całą swoją misję. Powiedział ojciec święty Franciszek. W tym kontekście papież wskazał też na niezwykły dar, jakim jest Eucharystia.
Bo tylko On karmi nasze dusze, tylko On wybacza nam to zło, którego sami nie potrafimy przezwyciężyć. Tylko On sprawia, że czujemy się kochani, nawet jeśli wszyscy nas zawodzą. Tylko On daje nam siłę, by kochać. I tylko On daje nam siłę, aby przebaczać pośród trudności. Tylko On daje sercu ten pokój, którego ono szuka. Tylko On, tylko Jezus daje życie wieczne, kiedy życie na ziemi się kończy.
Papież zachęcił też każdego z nas, byśmy przed posiłkiem odmawiali modlitwę i w ten sposób zapraszali Jezusa do domu. A wideo z Watykanu można obejrzeć na naszym portalu internetowym. Wstań i bądź świadkiem, apostoł Jakub czeka na Ciebie. Pod takim hasłem w sierpniu 2022 roku odbędzie się Europejska Pielgrzymka Młodych do Santiago de Compostela. Miejscowy ordynariusz, ksiądz arcybiskup Julian Barrio, ma nadzieję, że pielgrzymów przywita osobiście ojciec święty Franciszek. A więcej na ten temat w relacji redemptorysty ojca Marka Raczkiewicza.
Zachęcam wszystkich młodych w Europie, aby pielgrzymowali do Santiago, powiedział arcybiskup Julian Barrio podczas prezentacji Europejskiej Pielgrzymki Młodych. Obecni byli m.in. przedstawiciele episkopatów Włoch, Portugalii i Hiszpanii, organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, władze regionalne oraz ponad 100 wolontariuszy. Celebracja Europejskiej Pielgrzymki Młodych jest łaską Bożą na horyzoncie nadziei, aby młodzież mogła pokazać swoją wierność i przyjaźń z Jezusem. Prawdziwym celem pielgrzymki jest wolność serca, do której wzywa nas Bóg z domu apostoła Jakuba, podkreślił arcybiskup Barrio. Apostoł przypomina o ewangelizacji, a Santiago może stać się miejscem, w którym rozpali się nadzieja. Miłość przemienia społeczeństwo, a znajdujemy ją w Jezusie Chrystusie. Ponadto jest ona nieodłączna od troski o potrzebujących i wykluczonych. Nasza diecezja jest otwarta dla wszystkich, powiedział arcybiskup Julian Barrio. Następnie Ruben Delis zaśpiewał oficjalny hymn Europejskiej Pielgrzymki Młodych. Uroczysta msza w katedrze zakończyła prezentację. Pierwotnie Pielgrzymka Młodych miała się odbyć w sierpniu bieżącego roku, jednak z powodu pandemii została przełożona na 2022. Także święty rok kompostelański został przedłużony o rok, aby każdy, kto chce, mógł przybyć do grobu apostoła Jakuba. Arcybiskup Barrio ma nadzieję, że wśród pielgrzymów znajdzie się także papież. Oby Bóg zechciał, by papież Franciszek pozdrowił Was osobiście.
W demokratycznym państwie niezawisłość to jedna z najważniejszych cech sądu sędziego, ale z tym wiąże się też ogromna odpowiedzialność, wskazał wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Dodał, że rząd chce, by powstał system, który będzie to realizował. To kolejny komentarz po zapowiedziach prezesa PiS-u dotyczących likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w obecnym kształcie. Jarosław Kaczyński poinformował, że we wrześniu pojawią się w tej sprawie pierwsze propozycje. Wiceminister Paweł Jabłoński podkreślił, że istotą nie jest tu nazwa organu, który określa odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, ale sprawność działania.
Po prawie 4 latach funkcjonowania tego systemu możemy dzisiaj ocenić, że nie wszystko działa tak, jak działać powinno. Wielu sędziów, także tych, którzy prowadzą tak naprawdę działalność polityczną, nie ponosi w praktyce żadnej odpowiedzialności, choć jest to zakazane wprost w Konstytucji. Sądzę, że to jest najistotniejsze, żeby stworzyć taki system, poprawiając to, co zostało zrobione, bo kierunek zmian był zdecydowanie słuszny, ale należy go uzupełnić o te kwestie, które zostały z jakichś powodów przeoczone, niedopracowane tak, jak powinny być, po to, żeby ten system działał prawidłowo. To jest to, co nam przyświeca, bo naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której każdy będzie odpowiadał za swoje czyny. Nie można mylić niezawisłości sędziowskiej z brakiem odpowiedzialności.
Politycy Solidarnej Polski deklarują, że są gotowi rozmawiać, ale o głębokich zmianach, które doprowadzą do podwyższenia jakości orzeczniczej w Sądzie Najwyższym. Partia chce powrotu do reformy, jaką w 2017 roku rozpoczął minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zmiany dotyczyły zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych. Maszyniści od dawna oczekiwali zmian w systemie szkolenia i egzaminowania, podkreślił to przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Senat w ubiegłym tygodniu bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Nowe przepisy zakładają jednolity egzamin państwowy przeprowadzany przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Chodzi o egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty rozszerzony o część na symulatorze. Projekt w tej części spotkał się z pozytywną oceną Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Jego przewodniczący Leszek Miętek zaznaczył, że zmiany są konieczne, a egzamin państwowy potwierdzi kwalifikacje kandydata do tego zawodu.
Bardzo pozytywnie oceniamy zapisy dotyczące tego, że Urząd Transportu Kolejowego przejmie obowiązki egzaminowania maszynistów wchodzących do zawodu. Pozytywnie to oceniamy z uwagi na to, że na kolei w tej chwili funkcjonuje bardzo wiele firm kolejowych, również wiele firm szkolących maszynistów i do tej pory nie mamy pewności co do odpowiedniej jakości standardów tego szkolenia, a taki egzamin państwowy przeprowadzany przez Urząd Transportu Kolejowego te standardy by ujednolicił, mielibyśmy pewność co do właśnie tej jakości szkolenia maszynistów.
Ustawa przewiduje też utworzenie i prowadzenie przez prezesa UTK Krajowego Rejestru Elektronicznego Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Będą prowadzone tam dwie ewidencje dotyczące kwalifikacji maszynistów oraz związana z monitorowaniem czasu pracy maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Miniony weekend upłynął w Niepokalanowie pod znakiem trzeźwości. W niedzielę zakończyło się tam trzydniowe 27. Wesele Wesel, czyli ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które zdecydowały się na przyjęcie weselne bez alkoholu. Spotkania te mają przede wszystkim wymiar rekolekcyjno-ewangelizacyjny i formacyjny, ale to też wycieczki, zabawy czy bezalkoholowy bal weselny. O tym, co dają takie spotkania, mówił naszemu reporterowi Adam Wierzbicki, który wraz z żoną Anetą przybył na spotkanie do Niepokalanowa.
Każdy rok małżeństwa to jest nowe doświadczenie, to są piękne dni, ale to są też deszczowe dni, jak w życiu. I my czekamy z roku na rok na to spotkanie, bo to naprawdę nas, jestem przekonany, umacnia i pozwala nadal trwać wierności i miłości małżeńskiej, którą wobec siebie wzajemnie złożyliśmy, przede wszystkim przed Bogiem.
Ogólnopolskie spotkania małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, odbywają się od 1995 roku w różnych miejscach kraju. Wszędzie promują ideę wesel bezalkoholowych, trzeźwego spędzania wolnego czasu, należnego szacunku dla trwałości małżeństwa czy abstynencji jako właściwej postawy rodziców. W Toruniu dobiegło końca trzydniowe spotkanie kół i biur przyjaciół Radia Maryja. Ostatnim jego punktem była msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Doroczny zjazd przedstawicieli kół i biur przyjaciół naszej rozgłośni to czas wymiany myśli i doświadczeń, integracji oraz wzrostu intelektualnego. W jego planie co roku są spotkania z ojcami z Radia Maryja, warsztaty oraz wspólna modlitwa. O tym, co dają takie zjazdy, mówiła Jadwiga Jarmińska, opiekun terenowego biura Radia Maryja przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu.
Ubogacaniem jest to, że się tutaj spotykamy, wymieniamy swoje doświadczenia z różnych stron Polski i to nas też ubogaca. Te spotkania nas bardzo umacniają. No i samo spotkanie z opiekunem, z założycielem, ojcem Tadeuszem Rydzykiem, no i z wszystkimi ojcami, z którymi możemy tutaj spotkać się, jakby to powiedzieć, na żywo, wymieniać nasze doświadczenia, a równocześnie też posłuchać tych rad, które nam pomagają w prowadzeniu właśnie biura.
Do dalszej ewangelizacji i działania zachęcał w niedzielę podczas wieńczącej spotkanie w Toruniu mszy świętej ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Oddajmy się Matce Bożej i do dzieła, do ewangelizacji wszyscy, niech ona nas prowadzi. Polskę trzeba ratować, tylko na Chrystusie uratujemy świat.
Koła i biura przyjaciół Radia Maryja wspierają misję ewangelizacyjną naszej rozgłośni. Ich spotkania w Toruniu odbywają się corocznie i mają charakter modlitewno-formacyjny. Budżet kultury polskiej, w tym także na zabytki, wzrósł o 40% w ciągu ostatnich lat. Dane te przedstawił wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński. Rząd chce przeznaczać te środki m.in. na rozwój instytucji lokalnych. Więcej na ten temat w relacji redaktora Piotra Brzezina.
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wicepremier Piotr Gliński, mówił o wzroście środków przekazanych na kulturę podczas niedawnej wizyty w województwie zachodniopomorskim. Odwiedził m.in. Stargardzką Kolegiatę Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, która jest jedną z najstarszych i największych gotyckich świątyń Pomorza Zachodniego. Obecnie jest kompleksowo remontowana po raz pierwszy od ponad 100 lat. Środki na ten cel przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie unijne wyniosło ponad 17,5 miliona złotych. Całkowity koszt remontu to 21 milionów. Wicepremier, minister Piotr Gliński, wskazał przy tej okazji na rolę państwa we wsparciu kultury oraz potrzebę zrównoważonego rozwoju lokalnych instytucji kulturalnych.
W Kolegiacie Najświętszej Marii Panny jest jeden z projektów Ministerstwa Kultury z środków europejskich, ale także składami własnymi. To jest ponad 17 milionów zainwestowanych. Ten projekt łącznie w województwie zachodniopomorskim 54 miliony na 5 projektów tych dużych właśnie związanych ze wsparciem kultury i dziedzictwa. To są m.in. drewniane budowle sakralne, ale także wsparcie dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Resort, który prowadzę, jak Państwo wiecie, współprowadzi Filharmonię Szczecińską, także Muzeum Narodowe Szczecińskie i wiele innych instytucji.
Minister wskazał, że pieniądze, które pozyskano na drugą perspektywę, są większe i są z przeznaczeniem m.in. na pomniki historii.
14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych zdobyli Polacy podczas 32. letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Impreza zakończyła się w niedzielę. Tego dnia do Polski przyleciało też 16 polskich medalistów. Na warszawskim lotnisku Chopina powitano m.in. obchodzącą 36. urodziny Anitę Włodarczyk, trzykrotną z rzędu mistrzynię Igrzysk w rzucie młotem. Znakomita zawodniczka nie ukrywała, że przeszła długą drogę.
Cieszę się, że po tej trudnej drodze, jaką przeszłam, jestem w tym miejscu, gdzie jestem. I to było coś niesamowitego. Zapisałam się w historii światowej lekkiej atletyki, więc jest fajnie i zaczynam świętować.
Dla wielu zaskoczeniem w Tokio był Dawid Tomala, który zdobył na igrzyskach złoty medal w chodzie sportowym na 50 kilometrów. Kibice również witali go na warszawskim lotnisku.
Był taki moment, że nic się nie działo za bardzo na trasie, więc trzeba było przyspieszyć. Anita mówiła, że przeszła długą drogę. Ja przeszedłem jeszcze dłuższą, 50 kilometrów, i to po raz ostatni w życiu. Bardzo się cieszę. No już na kartach historii zostanę na zawsze. Bardzo wiele serducha w to włożyłem. Mam nadzieję, że przysporzyłem Wam wiele radości i czekam na kolejne zawody już.
Mówił Dawid Tomala. Nasz mistrz wkrótce może zostać objęty opieką sponsorską. Premier Mateusz Morawiecki poprosił o to zarząd Totalizatora Sportowego, by kariera Tomali trwała bez konieczności zarabiania na sportową pasję po treningach. W Tokio złoto oprócz Włodarczyk i Tomali wywalczyli też Wojciech Nowicki w rzucie młotem i sztafeta mieszana 4x400 metrów. Po srebro sięgnęły m.in. sztafeta kobiet i wioślarki, a po brąz m.in. Patryk Dobek w biegu na 800 metrów. Następna letnia olimpiada odbędzie się za 3 lata w Paryżu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.